wokalista formacji Motorhead, a ze mną kolejny gość, pan Dawid Lasek. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
Wiceprezes Euroregionu Karpackiego. No właśnie, co to jest Euroregion Karpacki? Najgłupsze pytanie świata, jakie można zadać panu wiceprezesowi.
Nie ma głupich pytań, nie ma głupich pytań, panie redaktorze. Dziękuję, bo ono współbrzmi jakby z 25-leciem, które Euroregion w tym roku obchodzi. 25 lat temu grupa ludzi, entuzjastów, tak trzeba powiedzieć, próbowała przeszczepić na grunt środkowoeuropejski ideę Euroregionu, współpracy sąsiadów ponad granicami w Unii Europejskiej, gdzie na tych starych granicach unijnych te problemy miały też wymiar historyczny, sięgający czasów wojny i przedwojnia. Tworzono takie rozwiązanie od lat 50. i po zmianach geopolitycznych w naszej części Europy postanowiono zaeksperymentować, wprowadzić takie rozwiązanie i w 1993 roku na Węgrzech, w Debreczynie, podpisano taką deklarację utworzenia Euroregionu. Wtedy weszły w skład Euroregionu obszary Polski, Węgier, Ukrainy. Potem dołączyła Słowacja i Rumunia i dzisiaj jest to największy Euroregion w Europie. Obejmuje 156 tysięcy kilometrów kwadratowych, około 15 milionów mieszkańców. I co ważniejsze, jest to region z bardzo podobnymi problemami rozwojowymi, niemalże cywilizacyjnymi. Jesteśmy peryferiami Europy i właściwie jako struktura, jako organizacja, jako taka sieć współpracy obejmująca prawie całe Karpaty, walczymy o to, żeby oby skutecznie, żeby skupić uwagę i polityków krajowych, i decydentów Unii Europejskiej, żeby wspierać też rozwój Karpat, które w przeciwieństwie do Alp nie są wyposażone w żadne konkretne instrumenty i finansowe, i strategiczne. Także jest to organizacja o charakterze terytorialnym, międzynarodowym, ale jeżeli chodzi o stronę polską, to jest to stowarzyszenie skupiające samorządy z obszaru województwa podkarpackiego i małopolskiego. Mamy ponad 60 samorządów, w tym województwo podkarpackie, więc jesteśmy reprezentantami naszych społeczności lokalnych właśnie w tym związku międzyregionalnym.
Dawid Lasek, wiceprezes Euroregionu Karpackiego. A co się dzieje w Finlandii? Bo przecież pan wiceprezes teraz w Finlandii. Będziemy anektować do tego Śródmorza również Finlandię. Mówię to z uśmiechem, nawiązując do tego, że jakoś europejscy politycy, Parlament Europejski niezbyt przychylnym okiem patrzy na to, że jednak to Trójmorze się rozbudowuje. Pan Dawid Pasek, Lasek, wiceprezesem Euroregionu Karpackiego. Dlaczego tak skojarzyłem sobie Lasek, Pasek? Z tego względu, że wydaje się, że działania naszych polityków właśnie, jak również takich działaczy związanych z euroregionami, nie chodzą na pasku Unii Europejskiej, ponieważ wybiegają w przyszłość, patrząc z perspektywy kolejnych pokoleń. Ciężko przebijać się, panie Dawidzie, przez tą europejską biurokrację, która jednak promuje siebie, a nie w sposób zrównoważony wszystkich członków Unii Europejskiej.
No więc tak i nie. Znaczy, przede wszystkim to, że jest pewna wstępna wersja wobec inicjatywy Trójmorza czy Międzymorza, to tylko potwierdza, że jest to bardzo ważna inicjatywa. Ja to tak oceniam. Przebywam w ogóle zresztą nad jednym z tych obszarów nadmorskich, nad Zatoką Botnicką na północy Finlandii. Tutaj jest ważne zebranie Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych. To jest właśnie taka organizacja oddolna, skupiająca około 100 regionów i euroregionów. I tutaj atmosfera jest, mam wrażenie, zupełnie inna niż ta, która panuje w gabinetach czy w biurach w Brukseli lub w Strasburgu. Jest wielka chęć i przychylność tej współpracy takiej transeuropejskiej. My rozmawiamy także tutaj z nowymi kolegami z Finlandii, ale również ze Szwecji o tym, że powinniśmy tworzyć wspólną przestrzeń społeczno-gospodarczą właśnie w tej części, w naszej części Europy. Jest to zrozumiałe i jest duże otwarcie przedstawicieli tych struktur lokalnych, regionalnych czy ponad regionalnych. Jest bardzo dużo dobrych rozwiązań, które możemy wykorzystać już teraz, tak żeby nie wyważać na nowo drzwi, żeby inicjatywa Trójmorza nie traciła czasu na szukanie rozwiązań, które już dobrze funkcjonują. My jako Euroregion Karpacki, tu proszę sobie wyobrazić, i pan redaktor, i słuchacze, mapę Europy, naszej części Europy, no jesteśmy w środku, jakby jesteśmy sercem tej inicjatywy. No i chcemy też poprzez to, że jesteśmy najstarszą strukturą współpracy taką międzynarodową, pewnego rodzaju protoplastą lub takim eksperymentalnym tworem powstałym 25 lat temu. Chcemy wykorzystać swoje doświadczenie i też próbować wpisać się w inicjatywę Międzymorza czy Śródmorza. Mamy kilka pomysłów, mamy kilka obszarów współpracy, które chcemy zaoferować. No przede wszystkim w ramach Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych chcemy tworzyć, budować kompetencje u nas w zakresie właśnie współpracy i rozwoju obszarów przygranicznych. Pamiętajmy, że nasze nowe państwa członkowskie borykają się z wieloma jeszcze problemami, szczególnie właśnie na obszarach przygranicznych, peryferyjnych. Z kolei państwa skandynawskie, przecież tutaj świetnie funkcjonuje ta współpraca międzypaństwowa, jest Rada Nordycka, wczoraj był przedstawiciel minister Finlandii, który o tym opowiadał. Oni świetnie koordynują współpracę rozwojową, polityczną, to tak naprawdę już jeden obszar rozwoju. I my też możemy się wiele od naszych skandynawskich kolegów nauczyć. Chcemy być aktywni. Wczoraj odbyły się wybory na nową kadencję. Mam przyjemność przez kolejne 2 lata reprezentować w zarządzie Euroregion i Polskę. Także myślę, że będziemy promować ideę Międzymorza, tłumaczyć ją. Ale proszę mi wierzyć, zarówno koledzy z Bałkanów, z którymi też mamy wieloletnie kontakty, jak i z tej części Europy są otwarci. Oczywiście pod warunkiem, żeby było to rzeczywiście rozwiązanie czy propozycja rozwojowa służąca mieszkańcom, zbliżająca mieszkańców, ale także tworząca dobre rozwiązania prorozwojowe, biznesowe. Przecież tutaj te możliwości są ogromne. Także ja się cieszę, że możemy tutaj także rozmawiać w tym gronie o polskich inicjatywach.
I to jest bardzo ważne, że głos Polski jest nie tylko słyszalny, ale również jest słuchany za sprawą pana Dawida Laska, wiceprezesa Euroregionu Karpackiego. Finlandia, proszę pozdrowić piękną Zatokę Botnicką, wiedząc o tym, że Polacy i redaktorzy Radia Wnet wiedzą, że Suomi, to po fińsku się mówi nazwę tego kraju. Jaka pogoda, bo czekamy na jesień, drogi panie Dawidzie, czy tę jesień już widać w Finlandii?
Znaczy, muszę się zwierzyć, że tak jak kocham lato, to już w tym roku było tego słońca za dużo. Wiem od żony, że w Rzeszowie wczoraj było 30 stopni, tutaj jest wspaniałych 15 stopni powyżej zera. Dzisiaj fajna, mroźna pogoda, ale przywitało nas błękitne, skandynawskie niebo i piękne słońce, także zapowiada się ciekawy i udany dzień.
Niebo nad Finlandią to tak jak niebo nad Berlinem czy niebo nad Dublinem. Tam ten kolor nieba jest zupełnie inny. To specjalnie dla pana Dawida Laska, wiceprezesa Euroregionu Karpackiego, ponownie wybranego na dwuletnią kadencję w tych wielkich gremiach. Lubi pan Marka Grechutę?
Uwielbiam.
Specjalnie...
Ale także Motorhead. Wspominał pan o Motorhead. To jestem fanem.
A Motorhead zagrał.
Tak.
Proszę, mocne dźwięki. Bardzo się cieszę, bo tylko Radio Wnet tak gra, jak mawia Krzysztof Skowroński. Radio Wnet, radość słuchania. A teraz już Marek Grechuta i gdzieś tam formacja Mysłowic i Kraków, który najpiękniejszy jest jesienią, a najpiękniej gra się w Radiu Wnet. Do usłyszenia. Dziękujemy za udział w programie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia. Dzięki.
Panie i panowie, niektórzy mówią, że piosenka miała być. Jaka? Nasze dżingle są wielką muzycznością, bo mamy najlepsze dżingle świata z ukłonami dla klanu Pośpieszalskich. A ja kłaniam się raz jeszcze panu Ryszardowi Czarneckiemu, eurodeputowany. Dzień dobry, panie Ryszardzie. Kłaniamy się z Jarosławia.
Kłaniam się. Dzień dobry. Pozdrawiam Jarosław. Ważne miasto na Podkarpaciu. Natomiast ja zacznę dalej.
No właśnie, ale co robi Ryszard Czarnecki w Uzbekistanie? Bożeż ty mój, gdzie Strasburg, gdzie Bruksela, gdzie Uzbekistan?
To samo, co w Kazachstanie, oficjalna delegacja Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, która bada sytuację w tych dwóch dawnych republikach sowieckich. Przy czym Uzbekistan to najliczniejsza spośród 6 krajów Azji Centralnej, dawnej będącej obszarem wpływów Związku Radzieckiego, a z kolei Kazachstan to największe państwo tego regionu, jedno zresztą z największych państw świata. Dla nas jest to o tyle istotne dla Polski, że akurat nasze relacje z tymi krajami mogą być lepsze niż krajów Europy Zachodniej, które nie mają tego zrozumienia i pewnej wspólnoty losów historycznych, jak Polska i kraj naszego regionu, a że warto starać się o to, aby te relacje były jak najlepsze nasze wymiarze gospodarcze, ale nie tylko, świadczy aktywność naszych sąsiadów z regionu, zwłaszcza Łotwy, Bułgarii i Czech. To kraje bardzo mocno inwestują bliskie relacje z krajami Azji Centralnej.
Ryszard Czarnecki, eurodeputowany w Uzbekistanie. Natomiast, panie pośle, wracamy do tego wszystkiego, co dzieje się z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ no, wszystko wskazuje, że tak. Po pierwsze, gdzieś tam nie styka, jeżeli chodzi o pieniądze, popularną forsę pieniądze. Z drugiej strony, myślenie o tym, aby coś z tymi europejskimi bankami zrobić, z frankami i kredytami w roli głównej. Uda się wreszcie to udrożnić, aby wszystko było po to czyste i proste. Jak to wygląda? Na jakim etapie zaawansowania jest pomysł regulacji tychże historii?
No, po pierwsze, to jest tak, że władze Unii Europejskiej i Parlament Europejski, Komisja Europejska finiszują, gdy chodzi o swoją kadencję. Wybory europejskie w maju przyszłego roku. De facto od marca parlament zamrze, a on zgodnie z traktatem lizbońskim, który funkcjonuje od prawie 9 lat, jest jednoznacznie stwierdza, że bez okej ze strony Europarlamentu, bez akceptacji poszczególnych regulacji, no te regulacje są nieważne. Komisja Europejska też będzie wybrana w dużym stopniu nowa, prawie całkiem nowa. To będzie w lipcu przyszłego roku. Jednym słowem, wszelkie regulacje, które mają być podjęte, muszą być podjęte do początku przyszłego roku, bo potem zacznie się taka dłuższa przerwa, gdy chodzi o kwestie legislacji, o akty komunitarne unijne, do jesieni, do września 2019 roku.
Ryszard Czarnecki, naszym gościem Poranka Wnet. No bo tak jak mówię, wszystko wskazuje na to, że te regulacje nowy Parlament Europejski będzie musiał podjąć, aby było po to czyście i bardziej dla ludzi. Niektórzy w ogóle mówią, że tak naprawdę Trybunał Europejski sobie, parlamentarzyści sobie, a politycy, premierzy, ministrowie poszczególnych krajów Unii Europejskiej zupełnie sobie, więc czas pomyśleć i troszeczkę zreformować ten obraz i punkt widzenia. Natomiast jak przewiduje Ryszard Czarnecki, co może wydarzyć się, gdy zostaną zliczone już wszystkie głosy w przyszłych wyborach do Parlamentu Europejskiego? Przed tygodniem rozmawialiśmy, kiedy rozmawialiśmy z Tomaszowa Lubelskiego o tym, że jednak wyraźnie jest widoczny przechył w stronę konserwatyzmu, w stronę prawej strony. Jak może to zachwiać dotychczasowymi filarami, fundamentami Parlamentu Europejskiego, Brukseli i Strasburga?
Już na to odpowiem, tylko jedna uwaga. No, to, że premierzy, przedstawiciele rządów mają inne zdanie niż instytucje unijne, to nie dziwota, to nie rzadkość, to norma, czy też inne niż większość europarlamentarna. I ponieważ no, zwykle rządy poszczególnych krajów starają się lepiej, gorzej bronić interesów tychże państw, które reprezentują. A czasem jest tak, że na przykład Parlament Europejski, bardzo dużo szczerze innych instytucji unijnych, taki walec integracji europejskiej jedzie tak szybko, że nie uwzględnia interesów poszczególnych krajów. No zresztą podobają się...
I zawsze można pogrozić. I zawsze można pogrozić siódemką, prawda? Jak to przewie bywało w przypadku Polski i Węgier.
Tak, ale raczej właśnie po zakończonym szczycie europejskim w Salzburgu i reakcje tego, chociaż w prasie francuskiej, pokazują, że już niektórzy zrozumieli, że niesłuchanie narodów, państw przez instytucje unijne prowadzi do tego, że w końcu no, rzeczywiście decyduje o dezintegracji Unii Europejskiej, też poszczególne kraje w sposób naturalny troszczą się o własne interesy, często wbrew tym narzucanym opcjom przez kraje największe, typu Niemcy i Francja. Wracając do tego pytania, to będzie to na pewno zupełnie inny Europarlament. Będzie przede wszystkim wieści się na jakąś klęskę socjalistów, którzy są w odwrocie w zasadzie w prawie wszystkich krajach członkowskich Unii, poza Hiszpanią, gdzie przejęli władzę, chociaż nie w wyniku wyborów, tylko dekompozycji Cortezów, zmiany układów sił w parlamencie hiszpańskim. Natomiast na pewno będzie bardzo silny, bardzo silna obecność eurosceptyków, euroranistów, euronegatywistów, tych, którzy patrzą nieufnie lub niechętnie na Unię Europejską. To będzie rzeczywiście sytuacja, która zmieni, jak sądzę, bardzo mocno dokładnej definicji mapy politycznej na przykład europejskim. No, wie pan, ja ostatnio właśnie dosłownie to było przedwczoraj, kiedy byliśmy z delegacją Europa ciekawostka, ale dosyć znamienna, byliśmy z delegacją Europarlamentu w ambasadzie unijnej, w sąsiedztwie europejskim w Taszkencie, to większość z nas na oficjalnym spotkaniu postawiła przed sobą flagi krajów, które reprezentują ja Polską, Korea, Wielkiej Brytanii Brytyjską, rumuńską. Gdy zaproponowaliśmy to Hiszpanowi, socjaliście, on odmówił, mówiąc, jestem Europejczykiem. A podobnie zresztą czynił Łotysz. No, myślę, że tego typu absurdalnych, żenujących w sensie intelektualnym sytuacji już nie będzie, czy też będzie ich znacznie mniej, bo przecież ja jestem Europejczykiem, bo jestem Polakiem, a nie dlatego, że jestem Europejczykiem jakoś tak osobnie.
Ryszard Czarnecki, dumny obywatel, dumny Polak, dumny korespondent, bo wszędzie, gdzie jest Ryszard Czarnecki, tam informuje słuchaczy i słuchaczki Radia Wnet, co się dzieje. Panie Ryszardzie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo wspomniał pan o tej fladze przed swoim brytyjskim kolegą, no to jeden krok od tego eurosceptycyzmu do pani Teresy May, premier, prime minister Wielkiej Brytanii, że nie będzie drugiego referendum w kwestii Brexitu, nie tak jak to zrobiono z moją ukochaną Irlandią, kiedy trzeba było kolanem dopychać, robić drugie referendum w kwestię Lizbony, no i wtedy nawet Donald Tusk przyjeżdżał, pan Buzek, aby Irlandczycy raz jeszcze demokratycznie wypowiedzieli się w referendum, tylko tyle, że za Lizboną, a Teresa May powiedziała, nie będzie drugiego referendum, koniec. Pana refleksja?
To było oczywiste, ja pisałem o tym publicznie, że brytyjscy politycy, uwaga, bardzo poważnie traktują wolę wyborców. Mogą się z nią nie zgadzać, ale muszą za nią iść. I owszem, być może będzie referendum za 10 lat, może za 8, może za 15, może nigdy. Natomiast na pewno w sytuacji, gdy na dzisiaj Brytyjczycy pokazali blisko zakwicza Unii Europejskiej, to zresztą trochę się rewanżują, bo Unia też traktowała ich dosyć nierazgo, no to w tej sytuacji co niektórzy uważali w polityce polskiej komentatorzy, że jednak tam kolanem, prawda, dopchną władze brytyjskie, że będzie nowe referendum, tam może wskazać lepsze członkostwa niż inne kraje. Nie, no, po prostu to byłoby zlekceważenie rezultatu tego referendum, wyników głosowania narodów, chodzi o angielskich, nie narodów Wielkiej Brytanii. I to było po prostu niemożliwe. Natomiast to ja się uśmiecham, ponieważ na szczycie w Salzburgu, nieformalnie, już zapowiedziano, że mamy 3 miesiące do końca prezydencji austriackiej w Unii, do końca grudnia, a już wiadomo, że będą co najmniej dwa szczyty Unii, czyli w listopadzie i grudniu, poświęcone właśnie Brexitowi. No ten rozwód widać jest trudny.
Ryszard Czarnecki, chciałem przybić piątkę z panią Iwoną Zelwa, która za chwileczkę ze Stowarzyszenia Ocalić od Przeszłości będzie nam opowiadała. Ryszard Czarnecki po drugiej stronie łączy telefonicznych. Panie Ryszardzie, czy ja mogę mieć taką gorącą prośbę do pana, tak na antenie, wprost,
tak
bez
jest,
ogródek?
Tak jest.
Panie Ryszardzie, pragniemy dostać kartkę od eurodeputowanego Ryszarda Czarneckiego z Uzbekistanu na adres Radia Wnet, piątre piętro, Zielna 39, Warszawa. Uda się?
Ekstremalnie trudne być na lotnisku, natomiast mogę obiecać publicznie na antenie, że od tej pory z każdego kraju, który nazywa się Belgia i Francja, czyli tam nie ma sieci parlamentu europejskiego, mogę taką kartkę do państwa, do was z ciepłymi pozdrowieniami przesyłać. Będzie okazja w październiku na przykład z Indii.
Fantastycznie, dziękujemy. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany, nasz platynowy europarlamentarzysta, który opowiada, opisuje to wszystko, co dzieje się chociażby w Uzbekistanie czy w innych zakątkach i zawsze ma dla Radia Wnet czas z ukłonami. Szczęśliwego lotu i powrotu na łono ojczyzny. Kłaniamy się, panie Ryszardzie.
Dziękuję bardzo.
Poranek Wnet z Jarosławia. No jak to? To teraz przybiję piątkę sobie z panią Iwoną. A, było słychać. I to co? Mały byk muzyczny i będziemy rozmawiać sobie o tym, aby ocalić przeszłość dla przyszłości. Budowanie tych mostów, szczególnie tutaj, nie jest łatwe. Tak jak na Zamojszczyźnie, z której pochodzę. Niespełna 80 kilometrów w kierunku północnym. Poranek Wnet z Jarosławia to 65. dzień naszej sentymentalnej podróży. Radio Wnet wraca do źródeł. Piątek, Jarosław, łyk muzyki.